Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasiński. To jest podcast Technofobia, w którym rozmawiam z moimi gośćmi, gościniami o tym, jak technologia wpływa na nas, nasze życie. A moim i przede wszystkim waszym dzisiejszym gościem jest Joanna Glogaza. Cześć, Joanno.
Cześć, Artur. Dziękuję ci pięknie za zaproszenie.
To ja dziękuję, że się zgodziłaś, bo jesteś obecnie w szale, podejrzewam, związanym z promocją swojej świeżo wydanej książki.
Ten szał już troszeczkę opadł, także z przyjemnością do ciebie wpadam.
Dobrze, to w takim razie, skoro już nawiązaliśmy do tego, to powiedz mi, o czym napisałaś książkę?
Mhm. Napisałam książkę, która nazywa się Ekonomia uwagi. Jest o tym, jak daliśmy się jak taka żaba podgrzewana w coraz cieplejszej wodzie, która nie zauważa, że się gotuje, zrobić w balona medium społecznościowym.
Jejku, brzmi bardzo, bardzo strasznie. Dobra, to teraz się wytłumacz. Czy to jest taka książka z gatunku przyjdzie TikTok i nas zje, czy ty tam też analizujesz różne rzeczy związane z tym, jak te media społecznościowe wpływają na nas i nas zmieniają?
Mm-hmm. Jak najbardziej analizuję. Nie jest to też książka z gatunku wyrzuć laptopa przez okno, kup sobie Nokia 3310 i zamieszkaj w puszczy. Ja absolutnie nie uważam, że media społecznościowe to jest zło wcielone i jakby ich nie było, to bym nie miała pracy i wiele, chciałam powiedzieć i ty też, ale z drugiej strony tego do końca nie wiem, więc jakby podejrzewam, że wiele osób jakby z naszej bańki też. Więc absolutnie nie uważam, że są jakąś katastrofą i nie można ich używać, aczkolwiek uważam, że trochę jakby tak niespostrzeżenie daliśmy im bardzo dużą kontrolę nad naszym czasem i nad naszą uwagą i że fajnie jest z nich korzystać na swoich zasadach i bardziej decydując o tym, co my chcemy robić, niż pozwalając im zadecydować o tym, jak spędzimy następne 3 godziny i czy to będzie scrollowanie kotów na TikToku.
Okej, delikatnie mówiąc, bo wiemy, że w internecie bardzo dobrze się klikają koty oraz te drugie treści, których teraz nie będziemy wymieniać. Natomiast mam w takim razie pytanie, no bo wiesz co, parę takich książek powstało. Ja powiem szczerze, bo przeczytałem twoją książkę, kupiłem ją w postaci cyfrowej, przeczytałem. Nie miałem problemu z rozpraszaczami, bo sobie czytałem ją na desktopie normalnego komputera, bo stwierdziłem, że nie będę sobie rzucał właśnie na czytnik, tylko szybko przeczytam. No szybko to zajęło mi z kilka godzin, natomiast tam jest mnóstwo rzeczy związanych, ty się powołujesz na badania, wymieniasz też książki, które mam wrażenie były inspiracją do napisania twojej książki. I powiedz mi, bo ja bym powiedział, że twoja książka to trochę jest poradnik, jak sobie poradzić z właśnie takimi rzeczami, jak zbyt duże uzależnienie albo też zbyt duże przywiązywanie czy korzystanie z mediów społecznościowych. Czy to jest prawda?
To jest prawda. Przyczepiłabym się tylko do słowa uzależnienie, bo myślę, że jeżeli ktoś czuje, że rzeczywiście to jest poziom uzależnienia, to absolutnie nie powinien kupować mojej książki, tylko wybrać się na terapię uzależnień do dobrego terapeuty, który ogarnia temat internetów. Jak najbardziej się z tobą zgadzam, bo ja bardzo chciałam, żeby ona była taka praktyczna, przyjemna i żeby czytelnik po przeczytaniu tej książki miał jakieś takie następne kroki, które może wykonać, żeby trochę sobie tą relację lepiej poukładać. I moją, tak jak wspomniałeś, wielką inspiracją był na przykład Cal Newport z książki Digital, autor książki Digital Minimalism. I ta jego książka jest wspaniała, tylko dla mnie brakowało tam, to, jeszcze ci tutaj taką anegdotkę rzucę, bo jak zaczęłam komunikować, że piszę taką książkę, to miałam trochę takich komentarzy, że co, że przecież ty używasz Instagrama, że przecież tworzysz treści do internetu, jak ty chcesz pisać o tym, jak sobie ogarnąć internet? A dla mnie z kolei ta książka Cala Newporta, który w życiu nie używał żadnego medium społecznościowego, miała takie braki właśnie w tej części praktycznej. Te jego rozwiązania, jakby ten cały research był super, te przemyślenia były super, co do idei się totalnie zgadzam, ale te jego rozwiązania wydawały mi się takie umiarkowanie praktyczne, powiedziałabym, i możliwe do wprowadzenia w życie. Nie wiem, czy miałeś okazję ją przeczytać.
Wiesz co, właśnie oglądam się w tym momencie na moją półkę i powiem ci, co na niej stoi, bo ja mam tak. Mam tego już wymienionego przez ciebie pana książkę, która się nazywa Cyfrowy minimalizm.
O, to ta.
Oraz mam jego drugą książkę, która, żeby było śmiesznie, ja ją kupiłem kompletnie przypadkiem. Tylko poczekaj, muszę przeczytać, czy to jest dokładnie jego lektura.
Czy to jest może Deep Work się chyba nazywa ta
praca
książka?
Praca głęboka, Deep Work, dokładnie.
To jest też wspaniała książka.
Tak, i powiem Ci, że szedłem właśnie, to jest dobry moment, bo chciałbym się dowiedzieć, czy poleciłabyś jakąś więcej lektury związanej z tymi zagadnieniami, czyli produktywność, ale raczej w rozumieniu, jak sobie troszkę radzić z tym cyfrowym chaosem wokół nas. Czy coś takiego jeszcze Ci przychodzi do głowy, co warto byłoby, żeby na przykład przeczytać?
Deep work to jest bardzo dobry kierunek, bo mam wrażenie, że to, co media społecznościowe nam robią, to nie tylko to, że nam zabierają, nie wiem, 4 godziny, bo mamy 4 godziny wpisane w tej aplikacji czas przed ekranem, czy jak ona się tam nazywa w innych systemach, tylko wyrzuca nas też z takiej możliwości robienia czegoś bez dystrakcji jakby w jednym ciągu. Pewnie sam wiesz, że zupełnie inaczej się pracuje, jak nie wiem, masz do napisania na przykład newsletter, nie? Właśnie się przed chwileczką zapisywałam na twój newsletter, więc to jest pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, że zupełnie inaczej się pracuje, jak człowiek sobie, nie wiem, wyjdzie do kawiarni, albo jak na przykład jest awaria internetu. Tyle można wtedy zrobić, a zupełnie inaczej, jak nie wiem, napiszemy 3 zdania, a potem nagle, zobaczę, co tam na Facebooku, bo w sumie nie chce mi się myśleć, sprawdzę szybko maila. To jakość tej pracy, jakby satysfakcja też nasza z tej pracy jest zupełnie inna. Deep work jest właśnie o tym, czyli jak sobie uruchomić możliwość wchodzenia w ten tryb pracy głębokiej z powrotem. A druga książka, którą bym poleciła, i teraz poczekaj, bo mi się zawsze myli ta liczba, ale to jest chyba 10 tysięcy tygodni.
4 tysiące tygodni. Kupiłem tę książkę Oliver Brookman. Mam ją też przed sobą i mam jeszcze Wyloguj swój mózg, Anders Hansen. I powiem Ci, że no właśnie jestem w trakcie lektury, czyli nie dość, że kupiłem Twoją książkę, moja droga, to jeszcze skonwertowałaś mnie na zakup przynajmniej 3 innych, więc no, influencerka, czyli naprawdę...
Bookfluencerką,
dokładnie. I powiem Ci, że no właśnie szukam ostatnio swojego zen, to znaczy ja też mam problem taki, że widzę coraz bardziej napastliwo taką chęć tych newsletterów różnego typu, tych właśnie mediów społecznościowych, żeby zająć mi czas. Ja mam wrażenie, że troszkę się umiem przed tym bronić, ale nie ukrywam, że chętnie się czegoś nauczę. Więc znowu wrócę do twojej książki. Powiedz mi, skąd tak naprawdę u ciebie wzięła się taka potrzeba, że odkryłaś i nagle zachciało ci się ograniczyć dostęp mediów społecznościowych czy wywieranie nacisku na nich na ciebie?
Kurczę, nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja w tych internetach pewnie podobnie jak ty siedzę od bardzo dawna i właściwie cała moja kariera zawodowa jest związana z internetem i od pewnego czasu też z mediami społecznościowymi, bo ja zaczynałam jako taki dinozaurowy, prawdziwy bloger. Miałam bloga i te media społecznościowe wjechały dopiero później i ja chyba tak właśnie krok po kroczku zaczęłam zauważać, że coraz trudniej, że ja tak sobie myślałam, kurczę, kiedyś na tego bloga pisałam tam, nie wiem, kilka tekstów w tygodniu, jak ja w ogóle miałam na to czas? A to nie jest tak, że jakoś mi doszło specjalnie dużo innych jakichś, nie wiem, nie pojawiło mi się nagle 5 dzieci, nie pojawiły mi się nagle 3 etaty, więc zdecydowanie bardziej te social media tutaj odgrywały dużą rolę. Mam wrażenie, że zwłaszcza takie osoby, które gdzieś tam zahaczają pracę o internet, bardzo często wpadają w takie wymóweczki, że ja właśnie siedzę na tym Instagramie, no bo muszę, bo to przecież moja praca, a jak się potem przyjrzymy temu, ile rzeczywiście tam tworzymy, a ile nam zajmuje śledzenie jakichś tam, nie wiem, dram, oglądanie, co inni robią i sobie myślenie, kurczę, ja też powinnam albo powinienem, to się okazuje, że ten bilans jest dosyć niekorzystny zwykle. Więc wydaje mi się, że takie po prostu powolne osuwanie się w świat dystrakcji. I stwierdziłam w pewnym momencie, że nie chcę tak żyć. W sensie, że ja naprawdę bardzo lubię te rzeczy, które robiłam wcześniej. Ja kocham pisać książki, kocham, nie wiem co, to ja teraz zdaję sobie sprawę z tego, że ja brzmię totalnie emerycko, ale bardzo lubię robić na drutach. I nagle się zorientowałam, że jestem totalnie do tyłu z moimi robótkami. I jak sprawdziłam swój czas przed ekranem, to już wiedziałam dlaczego.
Ja myślę, że wiesz co, ja się nie roześmiałem, dlatego że ja twoją książkę przeczytałem i wiem, skąd te robótki na drutach się wzięły, więc to może za chwilę do tego dojdziemy, bo temat jest wbrew pozorom mega, mega poważny. Okej, czyli powiedz mi, wykryłaś u siebie taką rzecz pod tytułem chyba jednak zbyt dużo czasu poświęcam na media społecznościowe. I co, obkupiłaś się książkami, zaczęłaś pytać się znajomych, obejrzałaś
dokładnie
coś
tak
na YouTubie? To powiedz mi, jak to wyglądało, ten proces?
Zaczęłam właśnie czytać, rozmawiać o tym strasznie dużo z moją terapeutką, I w pewnym momencie tak się zorientowałam, że kurczę, bo to, że one nam zabrają czas i tą możliwość pracy głębokiej, o której już rozmawialiśmy, to jedno. Ale też my jesteśmy bardzo, przynajmniej bardzo dużo osób, nie mówię, że wszyscy, ale bardzo dużo osób jest jakoś tak emocjonalnie uwikłanych. Nie wiem, ludzie na przykład nagminnie kasują posty, które nie zebrały tylu lajków, ile oni by się spodziewali. I nie wiem, często jakby tak jakieś najgorętsze emocje to przeżywamy w tych internetach, a nie w swoim prywatnym życiu. I kto nigdy, nie wiem, nie siedział do pierwszej nocy i się nie kłócił o drogi rowerowe na osiedlowej grupie, to niech pierwszy rzuci. Niech pierwszy rzuci myszką, ale pewnie masz coś takiego, nie? Albo może nie. Jestem ciekawa.
Mam oczywiście, że mam, bo ten internet właśnie wymaga ciągłej, tak nam się wydaje, ciągłej takiej superwizji, że my tam po prostu jak nas nie ma, to ludzie głupoty piszą i w ogóle on umiera. Tak, oczywiście, ilekroć kładłem się bardzo późno, bo ktoś nie miał racji w internecie i musiałem mu to wyjaśnić.
Poczekaj, bo teraz straciłam oddech. Aha, i doszłam do wniosku, że to jest totalnie przerażające, jakby jak dużo nas kosztuje z naszej codzienności i z naszego dnia uczestnictwo w tym świecie mediów społecznościowych, a jak mało się o tym mówi, że to jest taki dziki zachód, że one nam wjechały tam, nie wiem, od kilku lat powiedzmy, tak już na pełen etat, a bardzo mało się mówi o tym, o jakiejś takiej higienie cyfrowej, nie? Czyli jakby jak z nich korzystać tak, żeby ograniczyć te koszty, zwłaszcza jak sobie myślę o dzieciach, to mnie już totalnie przeraża. Akurat widziałam, że udostępniałeś chyba wczoraj czy przedwczoraj, że wyszła książka jakby o podobnej tematyce, tylko skierowana do dzieci i właśnie zaraz ją zamawiam, do rodziców. Zaraz ją zamawiam, bo jestem bardzo ciekawa i się ogromnie cieszę, że ktoś się tym tematem zajął. Mam wrażenie, nie wiem jakie ty masz poczucie, że bardzo dużo jest taki jakiś artykułów, jakichś takich, nie wiem, newsweekach typu social media nami manipulują, albo nie wiem, social media coś tam i one są takie dosyć katastroficzne w wydźwięku, ale bardzo mało jest jakichś takich, no to co ja mam zrobić, w sensie jakichś takich praktycznych sposobów radzenia sobie z tym potencjalnych.
No zgadzam się, co gorsze jako rodzic powiem tylko tyle, no, że ja jestem totalnie już zdezorientowany, co jest dobre, co jest złe, bo moja 13-letnia córka hasa po tym internecie, oczywiście starałem się jej wytłumaczyć, wziąć za rękę, poprowadzić, ale od pewnego momentu przestałem mieć nad tym kontrolę, bo wydarzyła się pandemia i ja nie mogłem zabronić jej korzystania z telefonu czy z komputera, bo ona po prostu korzystała z tego do nauki i teraz już to tak zostało i jestem potwornie zły na, okej, brzmi to idiotycznie, ale tak, jestem potwornie zły na pandemię za to, że popsuła po prostu wychowanie mojego dziecka, bo wcześniej obie moje córki, jedna 13, a druga 8, po prostu nie miały dostępu do telewizora, do telefonu i do komputera, chyba że wynikało to z jakiegoś bardzo ważnego elementu, typu właśnie była jakaś lekcja zdalna i tak dalej, a obecnie no to mamy walkę i mamy godzinki ustalone i to wszystko się sypie i widzę, że to jest już taki troszkę bardziej, no ale wszyscy z tego korzystają, tato, no weź. No i tata trochę mięknie z mamą, ale ja wiem, że tam się czai algorytm, który będzie pochłaniał ich uwagę.
No to jest strasznie trudne. Dobrze, że jest Magdalena i jej research, i jej książka. Nie wiem, czy już ją czytałeś.
No zamówiłem. Na Wempiku
zamówiłeś, okej, ja też zaraz zamawiam, bo ja nie mam pojęcia. W sensie dla mnie to jest... Ja na samym początku swojej książki napisałam, że to jest jakby książka skierowana do osób dorosłych, i ona oczywiście jak najbardziej też może pomóc, no bo jak wiemy, dzieci się nie uczą z tego, co się im mówi, tylko przede wszystkim z obserwacji, nie? Jak rodzice siedzą cały czas na telefonie, to trudno się dziwić, że potem dzieci też chcą, więc jakby pod tym względem może pomóc, ale jeżeli chodzi o jakieś takie ustalanie zasad, ja jakby absolutnie nie jestem kompetentna, jestem tylko przerażona jakby, no, jako osoba, która kiedyś tam chce dzieci mieć i kurczę, to jest no, ciężka sprawa, Artur. Bo tak sobie myślę, że jak mi opowiadasz o tym, że z drugiej strony też nie chcemy, w sensie, że z jednej strony totalnie w idealnym świecie to też jakby trzymałabym siebie i dzieci i wszystkich z daleka od tych ekranów, ale z drugiej strony to też jest jakaś taka forma, nie wiem, wykluczenia trochę. I na przykład widzę po jakichś tam osobach, takich powiedzmy około 60 w swoim otoczeniu, które się nie załapały na tą taką cyfrową rewolucję i nie wiem, nie potrafią załącznika do maila załączyć, że bardzo je to wyklucza z takich jakichś, nie wiem, nawet towarzyskich, powiedzmy, sytuacji.
Tak, i to też jest na chwilę obecną, wracając do dzieci, takie zero-jedynkowe, bo ja nie bardzo, z dzieciakami no nie ma troszkę, wiesz, dasz im komórkę na pół godziny, to one będą wdzięczne, tylko one będą chciały więcej, więcej. A teraz dzieciaki właściwie mają całe życie w mediach społecznościowych, w rozumieniu aplikacji też, tak, towarzyszących. One nie muszą siedzieć na Facebooku, ale mają Messengera, mają WhatsAppa, oczywiście TikToka i parę jeszcze innych platform. Niemniej jednak, no myśmy jako rodzice ich nigdy nie byli uczeni, jak korzystać z takich platform i aplikacji, więc nie mamy do nich, dla nich żadnych porad, więc robimy to na czuja i kończy się tak, że popełniamy mnóstwo błędów i tego nikt nie wie, to jest pocieszające, no ale negatywnym aspektem jest to, że to jest kiepskie wytłumaczenie, bo za kilka lat wyrośnie nam pokolenie ludzi, którzy zupełnie inaczej korzystają z tych dobrodziejstw i mam wrażenie, że wiedząc, jak one działają, czy są uzależniające, że są wbudowane, mają bardzo przemyślane, psychologiczne sposoby na to, żeby spędzać z nimi coraz więcej czasu. A dziecko nie potrafi od tego uciec, bo jest po prostu nieprzystosowane, niesocjalizowane, nie ma wyrobionych mechanizmów, więc jak dla mnie, jak przeczytałem twoją książkę, to wielokrotnie mówiłem sobie, cholera, no tak, to ja mam z tym problem, a co dopiero 8 czy 13-latka.
Tak, totalnie rozumiem to, co mówisz i ja na przykład czuję bardzo uprzywilejowana jako osoba, która jeszcze rzutem na taśmę się załapała na takie dorastanie i jakieś takie, nie wiem, nastoletniość bez tej takiej warstwy cyfrowej, bo też bycie nastolatkiem i dzieckiem i nastolatkiem jest w ogóle trudne, nie? A jak jeszcze dochodzi ta warstwa, że trzeba ogarniać jeszcze rzeczywistość drugą w internetach, to w ogóle jest już strasznie trudne. Jestem ciekawa, jak to się rozwinie, czy co, czy będą jakieś regulacje, jakiś, nie wiem, zestaw dobrych praktyk. Nie mam pojęcia, bo mam wrażenie, że jesteśmy w takiej fazie takiego największego chaosu i liczę na to, że coś się z tego urodzi.
No ja też, tylko życie, niestety mam wrażenie, lubi nas zaskakiwać takimi bardzo rozwiązaniami z gatunku najgorszymi, najgorszych. I no nie chciałbym, żeby nasze dzieciaki, moje dzieciaki trafiły jako po prostu ofiary eksperymentu.
Króliki doświadczalne.
Tak, no bo pewnie za parę lat powiemy, wiecie co, to jest najgorsze zło i to już się to dzieje. TikTok jest powoli banowane. A oczywiście nie dlatego, że na początku ta wartość jego uzależniająca nie była taka zła, tylko dlatego, że to jest technologia chińska. Ale powiem inaczej, każdy powód jest dobry, żeby ograniczać i jestem za tym też, żeby ograniczyć dzieciakom. Absolutnie uważam, że do 15 roku życia one nie powinny mieć możliwości korzystania z takich narzędzi i jestem w stanie sobie wyobrazić świat, który będzie zbudowany bardzo mocno właśnie wokół przestrzegania tej reguły. I oczywiście trzeba będzie to wrzucić na karb twórców tych aplikacji, żeby oni weryfikowali, na przykład poprzez pokazanie dowodu osobistego rodzica albo że po prostu dzieciaki miały jakąś możliwość identyfikowania się. Ale jeżeli ktoś by mnie się zapytał dzisiaj, to powiedziałbym jednoznacznie, wywalić te aplikacje w kosmos, dlatego że one nic nie dają pozytywnego, a jeżeli już, to zostawić jakieś bardzo proste kanały komunikacji typu jakieś czaty, ale też z opcją, tam potrzebna jest moderacja. Jednak ja bym chciał, pomimo tego, że oczywiście mamy prywatność, umawiamy się, ale kurde, jest kilka takich rzeczy, które tam się potrafią pokazać i sądzę, że część rodziców chciałaby, żeby dowiedzieć się wcześniej lub później. No niestety, ta technologia poszła do przodu, ale to nie znaczy, że mamy dziecku dać pełnię możliwości korzystania z niej, dlatego że ono jest dzieckiem. Ono po prostu nie umie, nie potrafi, ma za mało jeszcze wiedzy, żeby dokonywać wyboru. Więc ja jednak byłbym takim rodzicem już, co tam grzebie w tych ustawieniach, zmienia, blokuje, udostępnia tylko dla wybranych godzinach i tak dalej. Taki zły ojciec, w sensie taki, wiesz, troskliwy, slash taki upierdliwy, no ale wolę być taki niż no, zacząć ponosić tego konsekwencje.
Pewnie. To bardzo fajnie, że wspomniałeś o tych ustawieniach, bo mam wrażenie, że to sami dla siebie też możemy, jakby jest wiele opcji w naszym telefonie, które możemy wykorzystać, żeby w bardzo prosty sposób trochę sobie to życie około technologiczne ułatwić, ale jakoś tak nie korzystamy z nim. Mam wrażenie, że wiele rzeczy się dzieje tak po prostu z rozpędu, że te social media tak powolutku się jakoś wkradły i my jakoś nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy i ludzie mają, nie wiem, powłączone na przykład powiadomienia ze wszystkiego, które co chwilę im pikają i co chwilę im odwracają uwagę. albo właśnie nie wiem, nie uruchamiają sobie jakiegoś takiego czasu offline wieczorem i rano, a to można bardzo prosto w każdym telefonie ustawić i wystarczy się nad tym raz zastanowić, raz to zrobić i potem korzystamy z tego.
Otóż to i wróćmy na chwilę do twojej książki. To oczywiście nie zdradzając takiego sekretnego sosu, no bo chcemy też, żeby część osób, naszych słuchaczek i słuchaczy po prostu zachęcić i żeby oni kupili. Ale jakbyś tak mogła powiedzieć, z czym walczysz albo z czym się zmierzyłaś w tej książce i tak może jakiś jeden fajny sposób, który udało ci się wypracować, żeby właśnie ten delikatny uścisk mediów społecznościowych zelżał.
Zastanawiam się, jak to jakoś krótko podsumować, żeby nie opowiadać o tym przez pół godziny. Wydaje mi się, że warto jest przede wszystkim siebie poobserwować i zobaczyć, gdzie nam jakby to szambo wybija, gdzie my spędzamy najwięcej czasu, kiedy nas na przykład te media społecznościowe wciągają, bo media społecznościowe, oprócz tego, że są super sposobem na nudę, są też super sposobem na takie, nawet nie na regulację emocji, ale na takie zagłuszenie tych emocji na tyle, żebyśmy nie musieli z nimi dealować. I warto się sobie przyjrzeć, czy na przykład, nie wiem, siadamy z telefonem na 3 godziny po tym, jak nas, nie wiem, szef zdenerwował w pracy, czy wtedy, jak na przykład się stresujemy, bo mamy jakąś prezentację do zrobienia i w sumie nie wiemy, jak się za to zabrać. I fajnie to sobie ponamierzać i się zastanowić, czy przypadkiem nie ma jakichś zdrowszych sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach. Na pewno też warto, a propos tych takich technologicznych już triczków, bo jest bardzo dużo wtyczek, które trochę nam te media społecznościowe psują. To jest w ogóle też niesamowite, że dla naszego własnego jakby lepszego samopoczucia my sobie znaczy nie musimy, ale wskazane jest, żebyśmy sobie te media społecznościowe, które są tak idealnie zaprojektowane, tak super zestreamlinowane, żeby po prostu nie było żadnych przeszkód w ich używaniu, troszeczkę popsuć. I to jest różne dla różnych ludzi, bo różne osoby różne rzeczy wciągają. Jak kogoś wciąga YouTube, to może sobie zainstalować taką wtyczkę, która się nazywa Minimal YouTube. I ona nam zamienia YouTube'a w taką trochę salę kinową. W sensie jest tam taka malutkie okienko przeglądarki, gdzie możemy wpisać, czego szukamy. Nie ma komentarzy, nie ma proponowanych filmów i w ten sposób możemy dalej korzystać z tego, po co do tego YouTube'a przychodziliśmy, czyli obejrzeć tam sobie, nie wiem, co kto lubi, analizę serialu po tym, jak skończyliśmy oglądać cały sezon Sukcesji, ale nie wciąga nas 5 innych filmów, nie spędzamy tam 3 godzin, tylko te 20 minut, tak jak sobie zaplanowaliśmy. A z kolei jak kogoś ściąga Instagram, i teraz nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa ta wtyczka, ale jest taka, sprawdzę to i podeślę ci, jest taka wspaniała wtyczka do Instagrama, która daje nam czas, no bo social media, ich sukces polega między innymi na tym, że ten próg wejścia jest minimalny i że one są tak łatwo dostępne, że wyciągamy z kieszeni, klikamy w tą ikonkę i już po prostu świat bodźców stoi przed nami otworem. A ta aplikacja, o, ona się nazywa chyba ScreenZen, ale upewnię się jeszcze. Działa tak, że daje nam jakby 5 sekund przerwy, żebyśmy pomiędzy tym bodźcem, czyli o, nudzi mi się, to wyciągnę ten telefon, zobaczę, co tam na Instagramie, a reakcją, czyli wejściem na ten Instagram i wsiąknięciem w to wszystko, mieli czas na podjęcie decyzji, czy na pewno chcę to sobie robić. I tam po prostu jest taki licznik, który odlicza nam 5 sekund, jest tam jakiś taki ładny cytacik zwykle i my możemy w tym czasie jakby zrezygnować z wchodzenia na ten Instagram. Ja odkąd mam tą aplikację, to ja w ogóle zapomniałam, że Instagram istnieje. I czasami tam wchodzę, żeby sobie coś wrzucić, bo nie wiem, wysyłam newsletter i chcę powiedzieć ludziom, o czym wysyłam newsletter i zachęcić te osoby, które chciałyby o tym przeczytać, do zapisania się. Czasami sobie wejdę tam, nie wiem, zobaczyć, a co tam u koleżanki, która jest gdzieś tam, przeprowadziła się na Islandię, ale myślę, że nie wiem, 80% albo i więcej. Taka prościuteńka rzecz, czyli ten danie sobie po prostu chwileczki pomiędzy bodźcem a reakcją zmniejszyło moje użycie Instagrama.
Okej, okay, super. No to myślę, że to jest już pewna sztuczka, zysk ze słuchania nas do tej pory. Oprócz tego, że wszyscy dowiedzieliście się już, że jest przynajmniej są 4 książki, które powinniście kupić, aby poczytać o tym, co zrobić, żeby zmienić swoje nawyki. To teraz bym chciał zahaczyć o tą rzecz, o którą się zapytałem przed wejściem na wizję, chciałem powiedzieć, zanim zaczęliśmy nagrywać, czyli o twoją diagnozę i ADHD. Bo to jest coś, co mam wrażenie jest no, takim dosyć, ja wiem, że dużo i ktoś może powiedzieć, o Jezu, kolejna osoba i to jest taka moda teraz, ale wbrew pozorom wykrywanie albo diagnozowanie u osób dorosłych ADHD jest no, taką nowością, w sensie to rzadko się robi już w wieku dorosłym. Czy ty podejrzewałaś, miałaś jakieś przesłanki? Skąd się jak gdyby, od czego się chciałaś przebadać w tym kierunku?
Bardzo fajnie, że powiedziałeś o tym takim zmęczeniu tymi diagnozami, bo rzeczywiście jest tak, że w mediach to się zrobił nośny temat, że jakieś tam nie wiem, znane osoby mniej czy bardziej zaczęły o tym mówić i można mieć takie wrażenie, że o jedno, teraz to wszyscy coś mają i tak dalej, a cały czas jest to niedodiagnozowane zaburzenie, więc to tylko pokazuje, że mimo tego takiego boomu, który teraz mamy i tak jest masa niezdiagnozowanych dorosłych, więc to tylko pokazuje, jak my do tyłu w ogóle jesteśmy z dbaniem o zdrowie psychiczne u nas. A odpowiadając na swoje pytanie, no ja zawsze mi się wydawało, że coś jest ze mną trochę nie halo. Zawsze miałam takie poczucie, że... A nie było tego widać, w sensie, bo to też ADHD to jest spektrum. Tak jak na przykład autyzm, to też jest spektrum. I są osoby, którym funkcjonowanie sprawia większą trudność, są osoby, które jakoś tam sobie radzą. Zwykle ma to też swoje koszty i te koszty to zwykle są, nie wiem, na przykład zaburzenia lękowe czy depresyjne, czy zaburzenia odżywiania, czy uzależnienia, no ale jakoś tam funkcjonują. Ja ogólnie byłam zawsze tą taką osobą, która gdzieś tam na jakimś takim polu zawodowym sobie dobrze radziła, ale miałam takie poczucie, że mnie obowiązują jakieś inne zasady niż resztę świata, że jak tak patrzyłam na swoich znajomych albo na swoją mamę, na swoją rodzinę, w sensie nie na całą, bo ADHD jest dziedziczne i akurat jestem w stanie też gdzieś tam mieć jakieś przypuszczenia, po kim mi się to wzięło, to miałam wrażenie, że ci ludzie funkcjonują na jakichś innych zasadach niż ja i często miałam takie poczucie, że rzeczy, które są dla mnie łatwe, są trudne dla innych osób, bo ja na przykład potrafię usiąść i napisać i się zamknąć w domu i nie wiem, 6 miesięcy nic nie robię, tylko klikać i pisać książkę, dopóki jej nie skończę. Ale jak na przykład mam wyjść na pocztę, a jeszcze jak są jakieś utrudnienia, teraz jeszcze można płacić kartą na poczcie, ale kiedyś nie można było. Trzeba było jeszcze po drodze iść do bankomatu, a potem jeszcze wypełnić ten blankiecik na tej poczcie. Dla mnie to było, ja bym wolała naprawdę napisać 3 książki, niż pójść na tą pocztę. ADHD też wbrew temu, co się tak stereotypowo często wydaje, nie zawsze jest połączone z taką nadaktywnością ruchową. Bardzo wiele osób ma takie ADHD, to się kiedyś nazywało ADD, czyli bez tego H, ale teraz chyba już to jest połączone w nazewnictwie. Ma takie ADHD, które rozgrywa się przede wszystkim w głowie i oprócz tych takich problemów z koncentracją, które nam się takie pierwsze nasuwają, to jest też problem z pamięcią roboczą. I ja miałam dużo takich sytuacji, w których ja sobie myślałam, jak już wspomniałam wcześniej, co jest ze mną nie tak i opowiem ci je, dobra? Bo wydaje mi się, że fajnie jest mówić na takich konkretnych przykładach niż takie, bo co to znaczy problemy z koncentracją, nie? Jakby to nic nie mówi. Miałam taką sytuację, że wyszła moja książka, pierwsza albo druga, w wydawnictwie Znak i wydawnictwo zorganizowało mi spotkanie autorskie w Krakowie. Wynajęli mi piękny apartament w takiej starej, odnowionej poczcie. Poszłam na to spotkanie autorskie, jeszcze jak wychodziłam, pamiętam, że prasowałam sukienkę przed wyjściem i jak wychodziłam, to jeszcze byłam taka zestresowana, przejęta tym i nie mogłam sobie przypomnieć, czy ja wyłączyłam żelazko, więc zadzwoniłam do pana na recepcję i powiedziałam, że bardzo przepraszam, ale czy mógłby pan wejść do mojego pokoju i sprawdzić, czy ja wyłączyłam żelazko? I on powiedział, że tak, tak, wyłączone. No i poszłam na to spotkanie, było bardzo fajne, przyszło bardzo dużo osób, było ekstra. Oczywiście byłam bardzo podekscytowana, dużo mnie to kosztowało, jeżeli chodzi o takie zasoby emocjonalne. Wróciłam, no nie mogłam spać z tego podekscytowania i dostałam też dużo kwiatów. I wzięłam, powkładałam do wszystkich jakby misek z banków i wszystkiego, co tam było w tym apartamencie, ale miałam też taki duży bukiet, którego nigdzie, do niczego jakby się go nie dało wcisnąć. Aż w końcu popatrzyłam, że stoi tam taki czajnik elektryczny, więc otworzyłam ten czajnik, zdjęłam go z tej podstawki, otworzyłam, nalałam wody, włożyłam te kwiaty i postawiłam na stole i poszłam spać. I następnego ranka wstałam, pamiętam, że zadzwoniła do mnie księgowa. Ja gadałam z tą księgową i jednocześnie chciałam sobie zrobić herbatę, więc wyjęłam te kwiaty, wylałam wodę, nalałam świeżej, postawiłam ten czajnik, żeby się gotował i już skończyłam rozmawiać z księgową, więc poszłam się wykąpać i wyciągnął mnie spod tego prysznica huk i wycie alarmu przeciwpożarowego, bo jak się okazało, postawiłam ten garnek, ten czajnik elektryczny na kuchence takiej, wiesz, elektrycznej, okay, która niestety nie była indukcyjna. Tak, ani kompatybilna, ani indukcyjna, bo indukcyjna okay, to by się przynajmniej nie włączyła. Tak. A tamta niestety się włączyła. No i spektakularnie zjarałam pół kuchni w tym hotelu, bo mi tak strasznie wstyd. Też wydawca jakby nie pozwolił mi za to zapłacić, co w ogóle super z ich strony. Ale tak sobie myślałam, jak można tak zrobić? I miałam też inną taką, oczywiście miałam takiej sytuacji milion, ale pamiętam też, że kiedyś przyszły do mnie jakieś ważne dokumenty, przyszły do domu moich rodziców i moja mama zostawiła mnie gdzieś tam na biurku, ja przyjechałam ich odwiedzić, więc zapytałam moją, już się pakowałam z powrotem do Warszawy, zapytałam moją mamę, gdzie te dokumenty. I ona mówiła, że leżały na biurku. No i szukamy, nie ma, może wpadły za biurko, może gdzieś tam, cały dom przekopałyśmy, a to były takie jakieś ważne dokumenty z ambasady, na które czekałam rok, które trudno jest jakby wyciągnąć stamtąd ponownie. Moja mama cała zestresowana, ja całą drogę do Warszawy się stresowałam, że teraz będę musiała przez ten cały proces przechodzić jeszcze raz. Wróciłam do Warszawy, rozpakowałam rzeczy, otworzyłam plecak i oczywiście pierwsze co tam było, to teczka z tymi dokumentami i arteria mi sobie dała rękę uciąć, że ja tego na oczy nie widziałam, że ja nie wiem jak ta teczka wygląda. Nigdy jej nie widziałam, nigdy jej nie dotykałam i naprawdę, nie wiem, jak ja oglądam wszystkie takie horrory o ludziach, którzy, nie wiem, ludziach, którzy generalnie tracą kontakt z rzeczywistością, to się tak dokładnie czułam jak w tym horrorze.
Okej, okay, wow.
więc to są niby takie głupotki, ale człowiek sobie mówi przecież, w sensie ja wiem, że nie jestem taka głupia, w sensie co jest ze mną nie tak? No i w końcu się dowiedziałam. Dowiedziałam się chyba w ten sposób, że miałam jakieś takie wypalenie zawodowe, poszłam na terapię i jakby w toku tej terapii i zastanawiania się, co tutaj mogło się wydarzyć, gdzieś jeszcze trafiłam na podcast, taki amerykański podcast dla kobiet z ADHD, ale ja trafiłam na niego nie dlatego, że szukałam treści ADHD, tylko że szukałam wywiadów z jakąś tam pisarką i akurat tak się złożyło, że ona miała ADHD, więc występowała w tym podcaście i opowiadała o tym, że po tym jak zostały zdiagnozowane jej dzieci, ona też dużo tych rzeczy u siebie odkryła i jak zaczęła opowiadać o swojej pracy i o swoim życiu, to miałam takie wow, to ja. No i poszłam do lekarza, dostałam diagnozę i moje życie się zmieniło od tej pory.
Okej, czyli można powiedzieć, że to jest taki, w twoim wypadku to była chęć zdiagnozowania się, czy przypadkiem to nie jest związane z jakimś, no miałaś trop i chciałaś dowiedzieć się, czy to może jest jakiś problem natury psychicznej, a może to jest kwestia faktycznie jakiegoś powracającego, nie wiem, zapominania. Bo jak opisywałaś tą sytuację z czajnikiem, kwiatami i kuchenką, powiem szczerze, że okej, no nie zdarzyło mi się tak spektakularnie czegoś zrobić, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy w życiu nie miał takich problemu, że coś tam, nie wiem, na przykład miałem całkiem niedawno w ręku kawałek kartę kredytową, którą wziąłem z biurka i kawałek jakiś chciałem powiedzieć formacji ożywionej, ale to było coś na kształt po prostu jakiegoś, wrzucałem do bio odpadków, po prostu już nie było do skonsumowania i byłem tak zaoferowany, że oczywiście z tych dwóch rzeczy w koszu bio znalazła się karta kredytowa.
Klasyk.
Zobaczyłem oczywiście w momencie, kiedy ją wypuściłem z rąk, stwierdziłem, chyba jednak drugi powinien tam wylądować, więc pewnie bym sobie wytłumaczył to i to taki, wiesz, ciężki dzień, jestem zapominarski. Z drugiej strony mam wrażenie, że bardzo dużo osób obecnie właściwie to przypisuje sobie, czy przypisuje takim cechom, że one się zdarzają, tak? Że to jest to nic poważnego, to się wszystkim zdarza, nie wiem, nic poważnego właśnie jak zrobimy taką rzecz, o której ty opowiedziałaś, ale że jak nie mamy też takiej ścieżki albo takiego wzorca, który pozwala nam powiedzieć wprost, cholera, to może być związane z czymś zupełnie innym, tak? To może być spektrum mniejsze, większe, to może być taka przypadłość, albo też być może trzeba po prostu pójść do lekarza, żeby przebadać się, czy na przykład, nie wiem, no nie potrzebujemy jakiegoś dopełnienia naszego menu witaminami, bo być może z tego
to wynika. Totalnie, totalnie. Myślę, że to jest wspaniała w ogóle sytuacja, którą opisałeś. I mi się od razu, jak tylko zaczęłeś mówić, to ja sobie od razu przypomniałam, że bardzo często mi się tak zdarzało, że na przykład się trzyma jogurt w jednej ręce, a w drugiej jakieś tam, nie wiem, łyżeczkę, jedną ma iść do zlewu, drugie ma iść do kosza i się robi na odwrót, albo nie wiem, mydło w wannie i coś tam. I myślę, że każdy ma to, albo nie wiem, że wchodzi się do pokoju i się w sumie nie wie, po co się tam weszło. Myślę, że każdemu się to zdarza. Myślę, że to jest też kwestia natężenia. I mnie najłatwiej było zauważyć, i tak jak mówisz, że to może wynikać z różnych rzeczy, i jak komuś, myślę, że jak komuś to nie przeszkadza, no to super, ale jak ktoś ma jakieś takie poczucie jakiegoś takiego, kurczę, coś mi tutaj nie gra, to warto to sprawdzić, bo tak jak mówisz, może się okazać, że to jest niedobór, nie wiem czego, żelaza. I że warto to uzupełnić i sobie w ten sposób pomóc. Ja zauważyłam taką ogromną różnicę, bo poszłam do lekarza, do psychiatry, bo to psychiatra się zajmuje takimi rzeczami, no bo to wiadomo, zaburzenie psychiczne. I ja byłam taka, bardziej się chciałam dowiedzieć, czy moja hipoteza jest słuszna. Stwierdziłam, że kurczę, że przez tyle lat już przeżyłam, to jeszcze to jakoś sobie radzę, no to ja właściwie nie potrzebuję niczego, tylko tak chciałam się dowiedzieć. No i ten lekarz, bardzo, bardzo fajny człowiek zresztą, mnie zapytał, no tam jakby porozmawialiśmy, wypełniłam jakieś tam testy i stwierdził, no pani Anno, totalnie pani spełnia kryteria ADHD na moje oko. I ja mówię, aha, no to super, to dziękuję bardzo. On mówi, no ale proszę zaczekać. I zaczął mi tam opowiadać, jakie są możliwości leczenia. Ja mówię, a wie pan co, nie potrzebuję tego, jakoś sobie radzę. I ten bardzo mądry lekarz zapytał mnie wtedy, czy mam krótkowzroczność i czy noszę okulary. I ja mam takie, kurczę, co to ma do rzeczy w ogóle? I ja mówię, no tak. Ja mówię, to proszę sobie teraz, nie wiem, czy ty Artur nosisz, albo czy masz.
Obecnie.
Tak. Mhm. I ja miałam takie, no tak. I on mówi, no to proszę sobie teraz wyobrazić, że wyrzuca pani swoje okulary, bo stwierdza pani, że jakoś pani nie funkcjonowała i jakoś pani sobie da radę, ale czy chce pani tak przeżyć życie i się tak męczyć? Mhm. I ja miałam takie, no dobra. Zapraszam, co mi ma pan do powiedzenia? Zaproponował mi jakieś tam tabletki, co jest w ogóle niesamowite, nie wiem czy wiesz o tym, czym się leczy ADHD, znaczy nie leczy, bo ADHD się nie da wyleczyć, to jest tak jak leworęczność.
Pseudoamfetaminą.
Dokładnie tak, to nie, akurat nie jest, te leki w Polsce dostępne, to chyba jakby ktoś pomyślał trochę, że tak jesteśmy w Polsce i to nie są takie leki jak w Stanach, bo w Stanach bardzo popularny jest Adderall, którym no, rzeczywiście, nie wiem, on funkcjonuje też w takim czarnym obiegu ulicznym i ludzie sobie to przed imprezą rzucają albo nie wiem, jak mają trudny czas na studiach, ale w Polsce jest taka substancja metylofenidat, najpowszechniejsza, która no, imprezowy jakby potencjał ma żaden, niestety, znaczy niestety, bardzo dobrze, że tak jest.
Bo to lek.
I to jest zwykle taki jakby pierwszy krok. Ja myślałam, że dostanę te tabletki, że tak je wezmę i będę się tak musiała zastanawiać. Czasami tak jest, jak bierzemy na przykład, nie wiem, tam na jakąś gorączkę czy coś, nie, czy to działa, czy nie działa, czy ma mniejszą, czy nie mniejszą. Myślałam, że będę tak musiała trochę sama siebie przekonywać. A wzięłam tą tabletkę i miałam takie wow, czyli to tak ludzie żyją. Nie wiem, czy, czy czytałeś na przykład Wiedźminę.
Kiedyś. Pewnie i to nie raz, całą
no
teologię.
I oni tam mają takie eliksiry wiedźmińskie. I ja się czułam, jakbym wypiła ten wiedźmiński eliksir. I pierwszy raz w życiu zdałam sobie sprawę z tego, że można mieć ciszę w głowie. To jest niesamowite. Niesamowite to jest w sumie taka, nie wiem, tragedia bycia człowiekiem trochę, bo my wiemy tylko o tym, jak sami mamy w głowie. Ja myślałam, że wszyscy mają tak jak ja. Okazuje się, że nie. Bo u mnie zawsze grało radio i to jeszcze jakieś takie między stacjami w głowie, nie? Że tutaj tu robiłam jedną rzecz, ale tu się już zastanawiałam, jak będę robić następną. Tutaj sobie myślałam, a byłam z koleżanką umówiona, to muszę poszukać knajpy. A w ogóle to ciekawe, czy te korgi królowej Elżbiety to są z tej linii korgi brytyjskich, czy to z tej linii, wiele, jakby 10 wątków naraz, 50 otwartych zakładek w mózgu. I jak wziąłem te tabletki, to nagle się okazało, że jakby ja myślę o tej rzeczy, o której mam akurat myśleć i jak piszę maila, to po prostu go kończę i nie muszę walczyć ze sobą, żeby nie robić 50 innych rzeczy, nie rozładować zmywarki. Niesamowita różnica.
Widzisz, to chyba zrobiłaś w tym momencie najpiękniejszą reklamę, dlaczego ludzie powinni chodzić i się badać, a szczególnie ci, którzy mają podejrzenie albo ktoś kiedyś im powiedział, a ty wiesz co, tak troszkę wyglądasz mi na osobę w spektrum.
To, wiesz co, mówiłeś, wejdę ci tylko w słowo, bo mam wrażenie, że To jest naprawdę, ja na przykład nie mam żadnego żalu do moich rodziców, że oni się nie zorientowali, bo to jest naprawdę trudne do zauważenia i ta wiedza u nas o ADHD jest naprawdę cały czas niezbyt duża. I więc wyobrażam sobie, że ci ludzie, którzy mają niezdiagnozowane ADHD, oni rzadko pewnie będą słyszeć, że ty mi się trochę wydajesz spektrum. Ja myślę, że oni będą prędzej słyszeć, ty jesteś jakiś roztrzepany, ty to zawsze tak odjeżdżasz myślami, ty to zawsze jakoś w chmurach bujesz i tak dalej. Więc myślę, że jak ktoś ma właśnie... O, ja na przykład też bardzo często słyszałam, że szybko mówię, bo rzeczywiście szybko mówię, bo jakby dużo się dzieje w mojej głowie, ja po prostu chcę nadążyć z wypowiedzeniem tego, zanim zapomnę. Więc myślę, że ten rodzaj komunikatów to jest jakaś taka wskazóweczka też.
To, o czym powiedziałaś o tych okularach na ADHD, bo to się tak, ja taki termin i słyszałem, to jest bardzo piękne i myślę, że dużo osób rozumie wtedy szybciutko, dlaczego to nie jest takie wcale mądre, żeby unikać tej kontroli. Ja wiem, że my się boimy, każdy z nas, szczególnie mężczyźni, o, to ja jestem dzielny i będę do końca życia tam ten nosił swój krzyż, ale naprawdę podobnie jak z zwykłymi okularami, które naprawdę nie szpecą, wręcz odwrotnie, można dobrać sobie fajne oprawki albo jak ktoś bardzo chce, to sobie nakładać kontakty, ale one pomagają. Nasz mózg wtedy naprawdę może więcej rzeczy przerzucić na oglądanie, cieszenie się filmami na przykład, a nie koncentrowaniem się i dekodowaniem sygnałów, które płyną z oczu, z tego organu wzroku do mózgu, bo one są niewyraźne i trzeba jak w systemie komputerowym po prostu robić upscaling, żeby zrozumieć, co tam jest. Więc ja też się o tym przekonałem bardzo szybko. Mi to było sprzedawane, mówię o zwykłych okularach, było to sprzedawane jako po prostu fajna rzecz, która mi pozwoli lepiej spać, lepiej odpoczywać, bo mózg nie będzie tak zmęczony. Myślę, że totalnie będzie podobnie w tym wypadku, więc ja mam taki apel osobisty, jeśli ktoś z was, kto obecnie słucha Joanny i mnie i uważacie, że być może wam się zapaliła lampka od czegoś, co jej powiedziała Joanna, to myślę, że powinniście się udać do lekarza, po prostu zapytać się, być może to jest nic, a jeżeli to macie, to wam pomoże, będziecie mieli w głowie ciszę, nie będziecie mieli radia. Powiedz mi, Joanna, gdzie można kupić twoją książkę?
Super, już ci powiem i tylko jeszcze chciałam wtrącić, że wspaniale to opisałeś i że totalnie to do mnie przemawia i to o tym zmęczeniu też. Jakbym miała dać też jakąś taką praktyczną wskazówkę a propos diagnozy, bo niestety też wielu lekarzy w Polsce ma niezupdate'owaną wiedzę i zdarza się, że ludzie idą do lekarza i słyszą, że a panie, przecież pan jest dorosły, u dorosłych nie ma ADHD, mija magicznie jak się kończy 18 lat, proszę nie wymyślać, do widzenia. Więc warto też pójść do lekarza, który jest w temacie i aktualizuje swoją wiedzę. I tu mogę polecić grupę na Facebooku, która się nazywa ADHD u dorosłych. I tam jest lista po prostu lekarzy, którzy ogarniają temat i warto się do któregoś z nich zgłosić. A odpowiadając, Artur, na twoje pytanie, moja książka jest dostępna online na stronie ekonomiauwagi.pl. Jeszcze się tak zawahałam, że tam nie ma .com na końcu, ale jest .pl.
Nie, ekonomia uwagi pisane razem z małych literek.pl. Potwierdzam, bo właśnie jestem na tej stronie. Pogratuluj proszę, jak się spotkasz z autorem albo autorką, ale chyba to jest autor strony, jeżeli dobrze widzę, tak? Mm-hmm. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda.
Super, dziękuję. Tomasz Skoczyński robił landing.
No właśnie, jest nawet podpisany.
A samą książkę projektowała, bo ja jestem też zachwycona nakładką, Alina Rybacka-Gruszczyńska. Też bardzo polecam.
Więc jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie, dlaczego zachwycamy się i okładką, i samym designem strony, to wejdźcie sobie na ekonomiauwagipisanerazem.pl i tam będziecie mogli kupić książkę. Jeżeli dobrze rozumiem, to ta książka jest tylko i wyłącznie w postaci cyfrowej, tak?
Tak jest, tak jest. To jest trochę też kontrowersyjny temat i rozumiem, że wiele osób by wolało ją mieć na papierze. Chociaż ja na przykład wszystkie e-booki wrzucam na czytnik i dla mnie to jakby nie jest ta sama kategoria bycia w technologii, co scrollowanie na telefonie, ale przez to, że ja jestem małą płoteczką, a sytuacja na rynku druku jest jaka jest, to po prostu się bałam drukować dużego, jakiegokolwiek właściwie nakładu i zostałam przy e-booku też dlatego, że ten temat się zmienia dosyć dynamicznie i ja właśnie się zbieram do uzupełnienia jakichś tam informacji w drugim wydaniu, więc chciałam mieć możliwość po prostu rozesłania tych uaktualnionych wersji wszystkim osobom, które kupiły, a przy papierze nie za bardzo jest taka możliwość.
No nie, jako wydawca książek dla dzieci, które drukuje je, to powiem ci, że ta Tak, wydawanie w postaci cyfrowej jest bardzo fajne, aczkolwiek dużo osób kręci nosem, bo chce mieć, no właśnie, książkę pod ręką, na prezent.
Rozumiem to.
Żeby trzymać na półce, więc i tak źle, i tak niedobrze, jak oszczędzamy drzewa i nie drukujemy z nich książek, to jest źle, jak to robimy, to trochę źle, bo właśnie nie można ich kupić natychmiast i dostać. Ach, ludziom się ale, nie dogodzi.
Ale słyszałam, że to nie jest wcale takie zero-jedynkowe, że te drzewa, które idą na papier, podobno nie są, jakby nie jest to dużo większa szkoda dla, nie wiem, świata jako całości powiedzmy, niż ta energia, która idzie na utrzymanie serwerów i wszystkich innych rzeczy, które są potrzebne do obsługi takiego e-booka.
No właśnie, to może o tym powiedzieć.
Ogólnie nie ma prostych odpowiedzi, tak jak z tymi mediami społecznościowymi. W sensie byłoby bardzo łatwo, gdyby świat był taki zero-jedynkowy, nie? Gdyby się dało tak powiedzieć, to jest dobre, a to jest złe. No niestety.
No niestety. Droga moja, umówiliśmy się na 45 minut i właśnie dokładnie tyle czasu minęło, więc nie chciałbym cię zatrzymywać. Bardzo ci dziękuję za to, za książkę, bo ona jest bardzo wartościowa i wiele wniosła do mojego życia, więc myślę, że to jest dosyć dobra też reklama. Mam nadzieję, że faktycznie będziesz uzupełniała ją i osoby, które kupią w postaci cyfrowej, tej jedynej, będą po prostu mogły sobie co pewien czas tylko z radością przeczytać, że coś tam doszło, że się poprawiło, dodało jakieś, czyli ty dodałaś, ty poprawiłaś przypisy i jakieś nowe treści. No i tyle. I mam nadzieję też, że dzięki temu zmienisz komuś czyjeś życie na lepsze i być może też będziesz jedną z tych osób, która potem za kilka lat powie, a ja właśnie mówiłam o tym zanim, before it was cool. Mówiłam o tym, żeby ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych. Nawet zobaczcie, książkę wydałam. Ha! Mam was.
No, w ogóle życzę sobie tego, żebym nie musiała tak mówić, tylko żeby to już było takie, żebyśmy takie rozwiązania znaleźli, żeby to już nie był problem dla nikogo. To by było najwspanialsze.
I tym optymistycznym akcentem chciałbym, żebyśmy zakończyli, żeby to wybrzmiało na koniec. Moim waszym gościem, przede wszystkim waszym, była dzisiaj Joanna Glogaza, autorka książki Ekonomia Uwagi, którą możecie kupić na stronie ekonomiauwagi.pl. Joanno, bardzo ci dziękuję. Tak, trzymaj.
Dziękuję, Artur. To była ogromna przyjemność.
Dla mnie również. Mam nadzieję, że się spotkamy w realu i sobie jeszcze o twojej książce nie tylko pogadamy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dzięki wielkie.